Bardzo dziękuję za to zaproszenie. I zostałem poproszony o przedstawienie właśnie tematu, co tam z tą sztuczną inteligencją dzieje się na świecie, bo z jednej strony ona się bardzo rozwija, są w tej chwili projektowane systemy bardzo dyzruptywne i zastosowanie sztucznej inteligencji bardzo, bardzo dyzruptywne. Są one w jakiś sposób produkowane w gospodarkach światowych, które reprezentują różne podejścia do etyki. Czasami to jest podejście utylitarne, czyli narzędzie ma służyć eksploatacji, czasami jest to podejście związane z kontrolą społeczną, tutaj myślimy bardziej o Azji, ale też pytanie, jak tego typu dwubiegunowości wykorzystania sztucznej inteligencji, projektowania sztucznej inteligencji miałaby się odnaleźć Europa, w tym przypadku Polska. W związku z tym sztuczna inteligencja jako technologia no, normalnie powinna pozostać neutralna regulacyjnie, ale okazało się, że nie, że jest bardzo potrzebne podejście i wymyślenie przede wszystkim koncepcji podejścia do regulowania sztucznej inteligencji. I co ważniejsze, podczas tego referatu chciałbym podkreślić, to podejście regulacyjne jest skoordynowane międzynarodowo. Na sam początek chciałbym Państwu przedstawić cytat z naszej polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020 roku. Ta polityka powstawała jeszcze od 2018 roku, przechodziła różne fazy iteracji. Głównie chodziło na początek zdiagnozowanie, jakie ma strona polska swoje atuty, ewentualnie luki. No i wyszło na to, że przede wszystkim główną naszą wadą i luką to jest brak skoordynowania zasobów, które są rozlokowane w obszarze danych, w obszarze nauki, w obszarze biznesu, w obszarze również dostępu do technologii. Również w tym samym momencie świat zaczął produkować dokumenty strategiczne dotyczące sztucznej inteligencji. No i Polska musiała się odnaleźć, w jaki sposób definiuje swoje wejście do tego typu gry, do tego typu konkurencji gospodarek i czy w jakiś sposób mogłaby wyskalować swoją specjalizację, czy ją w ogóle posiada. I z drugiej strony, w jaki sposób chciałaby odpowiedzieć na penetrację cyfrową naszej gospodarki przez przedsiębiorstwa, pomysły biznesowe, czy też platformy usługowe gospodarek bardziej rozwiniętych niż Polska. Wyszło na to, że przede wszystkim musimy pomyśleć o wysiłku i ten wysiłek jest konieczny. Chciałbym to podkreślić, bo jeżeli go zabraknie, zwyczajnie cofniemy się cywilizacyjnie tył. Nie będziemy się cofać krokiem tylnym, co po prostu świat nas wyprzedzie, zostaniemy w tym miejscu, zostaniemy opisani cyfrowo na prawach, regułach dostawców technologii, operatorów różnych usług zbudowanych na bazie sztucznej inteligencji. To jest ważne, aby sobie to uzmysłowić, więc z koniec końców jesteśmy skazani do środka tego wyścigu. I teraz chodzi o to, żeby zastanowić się, gdzie możemy mieć swoje własne pasy transmisyjne dla naszych produktów, czy to jest w ogóle możliwe, co należy chronić, co należy wspierać. O sztucznej inteligencji myślimy nie tylko jako ryzyku, ale również jako o korzyściach. To jest podstawa naszego podejścia. Tutaj Państwo widzicie na diagramie, jak świat ze sobą konkuruje. W tej chwili największe gospodarki świata, czyli USA, tutaj możemy dołączyć jeszcze Kanadę, ale też Chiny, ze sobą konkurują. Jest to wolumen i rozwiązań sztucznej inteligencji i zastosowań sztucznej inteligencji bardzo duży. Trzeba powiedzieć, że ten diagram, zanim wygląda w 2020 roku i utrzymuje się do dzisiaj w ten oto sposób, w latach 60. USA nie było, Chin tym bardziej nie było. Pierwszym krajem, który był przodownikiem, to była Japonia. Stany Zjednoczone podjęły się pewnego rodzaju podejścia imitacyjnego rozwiązań innowacyjnych Japonii, no i z czasem poprzez swoje pomysły skoordynowanej inwestycji, budżetowania odpowiednich projektów dotyczących technologii, przede wszystkim wybiły się na pierwsze miejsce. Z czasem również dzięki podejściu imitacyjnemu, w tym przypadku Chiny naśladowały Stany Zjednoczone, znalazły się na dzisiejszych bardzo przodujących miejscach i w zakresie produktywności swojej gospodarki i w zakresie również rozwiązań innowacyjnych. Można byłoby pomyśleć, że Unia Europejska jest nieobecna, ale ten diagram przeczy temu. Unia Europejska, ale jako całość właśnie, a nie jako poszczególne państwa, jest rynkiem w tej chwili, który może powiedzieć, że może być trzecim rynkiem rozwoju sztucznej inteligencji i również w jakiś sposób wpłynąć na sposób rozwoju sztucznej inteligencji i również gospodarek opartych na tego typu systemach agentowych na całym świecie, czyli możemy mieć wpływ globalny. Unia Europejska właśnie w 2018 roku, zastanawiając się, co ma zrobić, stwierdziła, że przede wszystkim chce być liderem, chce wejść do gry, ale musi się zdefiniować. Nie umiała powiedzieć, na czym ma polegać podejście Unii Europejskiej do projektowania, modelowania i również konceptualizowania polityk sztucznej inteligencji, dotyczących sztucznej inteligencji. Miałem ten zaszczyt jako jedyny Polak wziąć udział i być zaproszonym do grupy wysokiego szczebla, która zajmowała się na początek właśnie konceptualizacją polityk interwencji ekonomicznej dla sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej i koniec końców rozwiązań etycznych. Oto uznano, że drogą, którą by chciała przyjąć Unia Europejska, jest zaproponowanie ram etycznych dla sztucznej inteligencji, etyka, która mogłaby być oparta o podejście tak zwane godne zaufanie. Godne zaufania podejście zostało w swojej pierwszej odsłonie wypracowane właśnie w polskich grupach roboczych jeszcze w 2018 roku i zostało zaproponowane ekspertom wysokiego szczebla, a następnie zostało wyskalowane dla celów komisji, która to ostatecznie w Białej Księdze, a ostatnio również w akcie rozporządzeniowym dla sztucznej inteligencji promuje Trustworthy Artificial Intelligence jako typowe i specyficzne jednocześnie podejście Unii Europejskiej do definiowania nie tylko etyki, nie tylko systemów z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również ram prawnych dla sztucznej inteligencji, czy to systemów projektowanych i rozwijanych w Unii Europejskiej, czy też tych, które mogłyby znaleźć zastosowanie na naszym rynku, a pochodziłyby z obcych rynków. Ten diagram również pokazuje, że wszyscy konkurują i współpracują ze wszystkimi. Jeżeli Państwo słyszycie, że oto Chiny są B, albo że na przykład Niemcy nie współpracują z Chinami, albo Stany Zjednoczone również są tam nieobecne, to jest nieprawda. Oczywiście politycznie są to różne podejścia i należy definiować gospodarki w sposób odmienny i stwarzający przewagi dla naszego centrum ekonomii europejskiej. Natomiast trzeba widzieć też praktykę i realność tej współpracy i przede wszystkim typy tej współpracy. Współpraca z Chinami odbywa się dokładnie w obszarze robotycznym, automatyzacji, platform usługowych, które też są zasilane sztuczną inteligencją. Oczywiście nam, Europejczykom, szczególnie Polakom, jest bliższa współpraca z krajami podobnie myślącymi, które w tym przypadku należą oczywiście do Unii Europejskiej, ale teraz musimy oczywiście wspomnieć kraje, które są nam bardzo bliskie, jak na przykład Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Australia, Kanada. Bardzo silnym naszym partnerem może być, ma i myśli w podobny sposób, to jest Japonia, Korea, Singapur, ale także Indie. To, o co chodzi w tej całej grze, wydawałoby się, że głównym tematem jest sztuczna inteligencja. Otóż nie. Głównym tematem i punktem dla interwencji regulacyjnej jest ochrona talentów i wsparcie talentów. Polska, jak widzicie Państwo, tutaj jest taka czerwona strzałka, znajduje się w dolnym odcinku tego diagramu i niestety nie mamy do czynienia z importem talentów z zewnątrz, co eksportem talentów z Polski do krajów rozwijających się szybciej. O dziwo, tym krajem, który najbardziej chłonie talenty z całego świata, to jest Luksemburg, a nie Stany Zjednoczone. Mamy tutaj również Emiraty Arabskie, Irlandię z uwagi na oazę podatkową i na przykład Kanadę. Kraj, który najbardziej traci, to jest Wenezuela. Naszym celem w związku z tym powinno być zatrzymanie tych naszych talentów, które paradoksalnie tworzą najlepsze rozwiązanie na świecie w tej chwili, najbardziej rozwijających się i przodujących innowacji. Są tam nasi polscy naukowcy, inżynierowie, menadżerowie również obecni, czy to kobiety, czy mężczyźni, więc jesteśmy z tego dumni, że pracują na rzecz najlepszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach. Natomiast niestety cała nasza gospodarka, nasze PKB na tym traci. Jednocześnie trzeba widzieć tę oto sytuację, w jaki sposób państwa próbują zorientować swoją specyfikę, swoją specjalizację dla celów znalezienia się na rynku konkurencyjnym globalnie. Tutaj ten diagram prezentuje zachowanie takiego kraju jak Indie, który stwierdził, że jego przodownictwo sztucznej inteligencji będzie budowane w oparciu o wsparcie usług publicznych, różnego rodzaju usług publicznych, rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Jak widać, przoduje w ostatnim czasie, już od 2019 roku, ponad Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Ten diagram chciałem przedstawić jako ilustrację, że jeżeli dochodzi do dobrego zdefiniowania naszych wyzwań, naszych celów, również oczywiście myśląc o diagnozie, to można uzyskać przodownictwo chociażby w jednej dziedzinie, jeżeli nie kilku. Cała idea polityki rozwoju sztucznej inteligencji była tak rozpisana, aby Polska po fazie stabilizacji pierwszego okresu wdrażania polityki rozwoju sztucznej inteligencji mogła próbować znaleźć obszar, na który mogłaby postawić jako na konik szachowy dla interwencji organizacyjnej, interwencji technologicznej na rynku, i aby można w oparciu o tego typu rozwiązania budować bogactwo naszej gospodarki. Chcę podkreślić, że mówiąc o sztucznej inteligencji, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że skończył się czas, że pewnego rodzaju wartości, takie jak kapitał czy surowce, są najważniejsze dla gospodarki cyfrowej. Otóż nie. Mamy do czynienia z niewidzialnymi aktywami, głównie one są ulokowane w danych, również we wiedzy, ale przede wszystkim w różnych definicjach organizacji i procesów w ramach przedsiębiorstw, ale też różnego rodzaju instytucji. 3/4 tego diagramu pokazuje, jak dobre skomponowanie wykorzystania wiedzy, zmodulowania tej wiedzy przy na przykład podejściu agile'owym w ramach wytwórczości technologii sztucznej inteligencji i dobrego opanowania, procesowania, modelowania, destylowania wiedzy właśnie z danych może stanowić o przewadze. Jeżeli tak nie będziemy myśleć, to po prostu kraje, które już w ten sposób się zdefiniowały, nadal nas będą opisywać. To, co jest mimo wszystko ważne, co pozostaje w centrum naszej uwagi, to praca i kapitał ludzki. Potrzebne jest jednak inne podejście do kapitału ludzkiego, gdyż w tej chwili, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, musimy wykształcić talenty, chronić je, ale przede wszystkim wykształcić nowe zawody, których w Polsce jak na razie w pełni nie mamy pokrycia. Jeżeli mówimy o globalnym świecie, trzeba powiedzieć sobie, że zanim przejdziemy do regulacji sztucznej inteligencji, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w wirtualnym świecie cyfrowym, który ma swoje trzy korzenie. Korzeń wolnego internetu ulokowany w Stanach Zjednoczonych, drugi korzeń ulokowany w Chinach, zamkniętego internetu, i korzeń trzeci ulokowany w Rosji, na podobnym pomyśle jak w Indiach i Brazylii, kopia internetu wolnego, ale zamkniętego. Te trzy typy aż internetu, czyli wielkich przestrzeni wirtualnych, konkurują cały czas ze sobą o pierwszeństwo. To jest bardzo ważne, że dbając o regulację sztucznej inteligencji, musimy również zadbać o rozwój i wzmocnienie internetu takiego, jaki byśmy sobie chcieli i pożądali, czyli internetu wolnego i przede wszystkim z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Nie jest to takie proste, ponieważ świat wirtualny, szczególnie również w tym wolnym internecie, promuje tych, co zajęli pierwsze pozycje, a w związku z tym otrzymują niezwykły moment wpływu i skalowania swojej działalności nie tylko lokalnie, ale właśnie globalnie, a przez dostęp do danych, rozwoju, nasycania swoich produktów i dalej zdolności modulowania. Więc zdobywa przewagę ten, kto jest pierwszy na rynku. I paradoksalnie na razie mógłby się nie liczyć z żadną regulacją, bo ona nie istnieje i on definiuje, na jakich warunkach ktoś korzysta z jego usług, w jaki sposób partycypuje w jego łańcuchach wartości. Można powiedzieć, że jeżeli nie dojdzie do regulacji znanej państwu z jurysdykcji krajowych, konstytucji, ustrojów krajowych, to będziemy mieli tylko przestrzeń cyfrową zdefiniowaną jak regulację, dajmy na to instrukcji obsługi windy. Czyli spłaszczone prawa użytkownika, konsumenta bądź klienta, a nie prawa obywatelskie, nie wolności gospodarcze, nie zasady uczciwej konkurencji. To się przekłada bezpośrednio również na systemy zarządzania dostępem do danych. O tym jeszcze później kilka słów powiem. Aby tą niewidzialną gospodarkę właśnie cyfrową badać, OECD podjęło się stworzenia specjalnego narzędzia, które tutaj się nazywa Going Digital Toolkit następuje pomiarowanie wszelkich elementów gospodarki cyfrowej per każdy kraj. Mamy tutaj do czynienia i z otwartością rynku, z budową zaufania, z oceną zaangażowania społecznego rozwoju społeczeństwa. Mamy również do czynienia ze skalą zawodów i typami zawodów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Mamy do czynienia również z dostępem do infrastruktury, ale przede wszystkim również z zdolnościami, potencjałem użytku sztucznej inteligencji i wejścia na rynek. To wszystko jest mierzone, to przekłada się finalnie na PKB poszczególnych krajów. Jest to wykres dynamiczny, mierzony per 24 na dobę. I Polska, to jest obraz Polski w tym przypadku, więc mamy dość mocno, o dziwo dla mnie bynajmniej, rozwinięty obszar zaufania, ale już z kolei, jeżeli chodzi o dostęp do infrastruktury i tak zwane skalowanie innowacji, mamy bardzo dużą drogę przed sobą, żeby wzmocnić polską ekonomię. I teraz stąd się dla nas pojawia wniosek, że dla nas regulacja sztucznej inteligencji to nie jest kwestia zakazowości czegokolwiek, tylko przede wszystkim wsparcie innowacji. Wsparcie innowacji połączone ze wsparciem rozwoju i zatrzymania talentów, ale też ze wsparciem pewnego podejścia do sztucznej inteligencji, która właśnie została zaprojektowana jako godna zaufania sztuczna inteligencja. Polska w związku z tym przystąpiła do opracowania swojej strategii, to już dzisiaj wspomnieliśmy. Kraje, które są nam najbardziej bliskie, to są kraje skoncentrowane wokół organizacji, jaką jest OECD. W tej chwili kraje, które najbliżej z nami współpracują, to są właśnie kraje jak Japonia, Singapur, Kanada, Stany Zjednoczone, UK. Ale też mamy bardzo dobrą współpracę z Francją i Brazylią, która jest członkiem tego kraju. OECD stworzyło organizację, która nazywa się Globalne Partnerstwo dla Sztucznej Inteligencji, gdzie z kolei mniej krajów niż członków OECD, bo 22 kraje stwierdziło, że będzie starało się przejść od teorii do praktycznych rozwiązań sztucznej inteligencji na bazie rekomendacji stworzonych przez OECD jako pierwszego w ogóle podejścia regulacyjnego na świecie. Te strategie są bowiem powymiarowane i jednocześnie stały się podstawą zaprezentowania i wypracowania w ramach grupy AIGO, grupa ekspertów dla OECD, założeń rekomendacyjnych, zasad i tak zwanych działań skierowanych bezpośrednio do systemów sztucznej inteligencji, które mogłyby być wspierane przez polityki publiczne. OECD, tak jak wspomniałem, zaprezentowało te rekomendacje, natomiast w tym czasie inne obszary geopolityczne, geoekonomiczne, ale skoncentrowane w organizacjach międzynarodowych stwierdziły, że należy zdefiniować ich własne podejście do regulacji sztucznej inteligencji. Głównym konkurentem dla OECD właśnie była Unia Europejska. Te prace toczyły się wspólnie. Natomiast Unia Europejska, właśnie ten wątek godnej zaufania sztucznej inteligencji spowodowała taką oto sytuację, że wyskalowała do grupy AIGO w OECD dzięki dwóm członkom, jako ekspertom jednej grupy High Level Expert Group i grupy AIGO. Jedna z tych osób to była właśnie moja osoba i druga osoba to ekspert sztucznej inteligencji, szef inżynierów i praktyków w ramach firmy IKEA z siedzibą, wiadomo, w Szwecji. Więc udało nam się wyskalować takie podejście, które jest regulacyjne, czyli nie chcemy robić sztucznej inteligencji na modłę utylizacyjną, jak to robią Stany Zjednoczone, tylko chcemy zastanowić się, jaki jest wpływ na prawa człowieka, na planetę, na wiarygodność stosowania sztucznej inteligencji systemów pomiędzy sobą, na wiarygodność i uznawanie wspólnych certyfikatów i standardów w ramach warstwy interoperacyjnej, a w związku z tym również na wiarygodność i audytowalność dostępu do infrastruktury obliczeniowej, infrastruktury skalującej, infrastruktury komunikacyjnej. Koniec końców oczywiście dostępu do bibliotek, czy to związanych z kodami czy też z tak zwanymi modelami cząstkowymi, czy też ewentualnie aż z algorytmami. Unia Europejska ma orientację ekonomiczną i dodała do tego orientację etyczną. Natomiast inną organizacją, która równolegle w warunkach globalnych podjęła się wypracowania etycznego podejścia do sztucznej inteligencji, to jest UNESCO. Jeszcze 2 lata temu, nawet 3 lata temu, można było powiedzieć, że to były pierwsze prace, ale UNESCO w obszarze badań i nauki, komunikacji, edukacji jest wyspecjalizowaną dywizją Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc czuło się w kompetencjach, aby zdefiniować własne podejście do właśnie do etyki związanej ze sztuczną inteligencją, ale również oparło to podejście na koncepcji godnej zaufania sztucznej inteligencji, z czego też się trzeba cieszyć, bo widzimy, jak jeden krok, jedna oferta może być wyskalowana i zdobywa popyt wśród innych członków organizacji. Koniec końców UNESCO przyjęło rekomendacje swoje rok temu. Te rekomendacje zostały przyjęte przez 192 państwa. Te rekomendacje nie dotyczą tylko warstwy tej czysto etycznej, co ta etyka również zagnieżdża się w obszarze dostępu do infrastruktury, dostępu do badań i również zdolności wejścia, wspierania na rynek i również uczciwej konkurencji. Czyli mamy kilka wartości, które są bliskie Polsce. Przede wszystkim poparcie godności ludzkiej jako centralnego punktu, centralnej wartości, metawartości dla rozwiązywania konfliktów. Poparcie również uczciwej konkurencji w ramach kształtowania łańcuchów wartości i również poparcie dostępu po to, aby przejść z paradygmatu społeczeństwa informacyjnego, rozumianego jako źródło bogactwa dla tego, kto penetruje nasz obszar, czyli źródło danych, na paradygmat społeczeństwa opartego na wiedzy, gdzie możemy poprzez wzmacniać kreatywność członków naszego społeczeństwa i poprzez danie im możliwości rozwoju ich rozwiązań i zapewnienie skalowalności tych rozwiązań, moglibyśmy wspomóc ich wejście na rynek i skalować te rozwiązania w łańcuchach globalnych. O to chodzi w polskim podejściu i to udało się w tych trzech dokumentach zaszyć. Natomiast pojawiła się w związku z tym taka oto idea, że przecież etyka to jest tylko takie podejście miękkiego prawa, są to rekomendacje, można nawet powiedzieć, że samoregulacja, że w sumie tak naprawdę etyka będzie służyła jak pralnia do pokazania, że jestem etyczny i mój system dobrze działa, ja stwarzam różne dostępy, ale koniec końców jest ta etyka pozbawiona zakorzenienia w prawie i w sankcyjności i jest pozbawiona egzekwowalności w przypadku, jeżeli ktoś by tą etykę, ramy etyczne naruszył lub w jakiś sposób niekompletnie zastosował. I organizacja inna, jaką jest z kolei Rada Europy, postanowiła wypracować pierwszy w historii traktat dotyczący zastosowań i przede wszystkim też projektowania systemów sztucznej inteligencji, które mogły być adresowane dla praw człowieka, demokracji i praworządności. To również przekłada się na zasady odpowiedzialności, to również przekłada się na wzmocnienie uczciwej konkurencji. Na tym etapie aktualnie traktat jeszcze nie jest przyjęty, jest wypracowywany jego tekst w grupach roboczych. Natomiast konsekwencje będą takie, że twarde prawo traktatowe będzie wzmacniać rozwiązania etyczne i państwa członkowskie będą zobowiązane do wydania swoich aktów regulacyjnych w poszczególnych krajach, które będą kierunki ram etycznych wspierać i będzie również tam przyjęty system monitoringu i walidacji systemu sztucznej inteligencji dla celów ewentualnie sankcyjności, która będzie ewentualnie przewidziana w przyszłym prawie krajowym. Sam traktat nie będzie związany z sankcyjnością bezpośrednio, to ona się pojawi dopiero w warstwie krajowej, natomiast naruszenie traktatu co do litery prawa, co do wartości i będzie podlegało zaskarżeniu do Trybunału oczywiście Praw Człowieka w Strasburgu. Tak to wygląda. Jednocześnie w tym roku i dosłownie 2 miesiące temu inna organizacja przystąpiła do regulacji sztucznej inteligencji, ale w obszarze czysto technicznym to jest oczywiście taka organizacja znana Państwu jak NATO. Ona też potrzebuje zdefiniować swoje podejście po to, aby wytworzyć paradoksalnie przez tą definicję swojego podejścia swój produkt preferowany na rynku, a w związku z tym konkurować swoim produktem z produktami, które nie spełniają tych cech. Żeby powiedzieć o sztucznej inteligencji, pewno już Państwo tutaj wiele wiecie po wykładach naszych profesorów. Natomiast dla nas, jako policymakerów, tych, którzy wpływają na tworzenie regulacji sztucznej inteligencji, ważny jest ten diagram i rozdzielenie różnych technologii, które są zespalane w system sztucznej inteligencji. I nie widzimy tutaj tylko w swoim podejściu machine learningu, gdzie większość chciałaby takiego tylko podejścia, tylko także sieci neuronowe, ale także podejścia dotyczące modelowania wiedzy. Wierzymy w to bardzo, że właśnie modelowanie wiedzy jest przyszłością dla Polski, o wiele większą niż tylko dobre procesowanie danych czy destylowanie informacji z danych. Ta umiejętność może być przewagą na rynkach światowych i mamy tutaj swoich uczonych i naukowców i badaczy, którzy wykazują się właśnie w tym odcinku podejścia technicznego i niejako badawczego większą specyfiką, większym dorobkiem niż pozostali nasi członkowie, eksperci z pozostałych krajów. Więc oddzielamy bardzo wyraźnie również system sztucznej inteligencji po prostu od statystyki i regresji liniowej. Tak, to te wątki na przykład były bardzo ważne w podejściu Komisji Europejskiej do zdefiniowania definicji sztucznej inteligencji aż tak szeroko, że statystyka i regresja liniowa zostały ujęte jako system sztucznej inteligencji, co w jakiś sposób, jeżeli chodzi o Polskę, wpłynęłoby na przede wszystkim zahamowanie dotychczasowych rozwiązań, wstrzymanie innowacji, ale niezgodne było no właśnie z klasyfikacją, czy jest to sztuczna inteligencja, czy nie. A w związku z tym potrzeba regulacji statystyki czy regresji liniowej no, nie występuje. Jej wpływ na społeczeństwo jest znacznie mniejszy niż połączenie tych podejść w ramach systemu sztucznej inteligencji. Więc skoncentrowaliśmy się na definicji sztucznej inteligencji, która nie ogranicza się tylko do machine learningu, tak jak powiedziałem, a z kolei widzi rozróżnienie wobec statystyk zwykłego podejścia. Wiemy w ten sposób i tak i to nam przyświeca, że jest to podejście multidyscyplinarne, stąd w moich wypowiedziach dzisiaj łapię konteksty z różnych dziedzin, po to, żeby Państwu pokazać, jak trudna jest to też dziedzina regulacja sztucznej inteligencji, a z drugiej strony, jak ważne są wątki dotyczące wartości, wolności, praw, które nie są zaadresowane w dotychczasowych regulacjach, czy to międzynarodowych, czy krajowych, a wymagają wsparcia poprzez normy prawne. Doszliśmy również poprzez swoją analizę do wniosku, że jeżeli mówimy o politykach i regulacji sztucznej inteligencji, wcale nie musimy się bać tak zwanej mocy obliczeniowej systemu sztucznej inteligencji. Wcale nie musimy się również bać rozwoju sztucznej inteligencji w podejściach utylitarnych, co powinniśmy postawić na rozwój talentów. Tu jest krytyczny moment i jeżeli talenty odpowiednio przygotowane, z odpowiednią wiedzą, dobrze by potrafiły modelować systemy sztucznej inteligencji, to możemy produkty uzyskać o wiele lepsze bądź unikalne, gdzie moce obliczeniowe nie musiałyby być krytyczne dla inwestycji w tego typu rozwiązania. Również w wyniku rozmów z ekspertami doszliśmy do wniosku, że wcale podejście oparte na big data nie jest tym, który stworzy dobre i wartościowe i niejako innowacyjne rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji. Podejście small data znalazło tutaj swoje uznanie, czyli przede wszystkim potrzebna jest precyzja jakościowa, informacja, która podlega dalszej obróbce. A w związku z tym modelowaniu i być może generowaniu systemu sztucznej inteligencji bądź jego zastosowań. Sama definicja sztucznej inteligencji przełożyła się na system i schemat, który tutaj Państwo możecie zaobserwować. Było ogromne pytanie, czy w ogóle zasady etyczne, instrukcje, nie techniczne, czyli organizacyjne, bądź jakieś procesowe, można zaszyć w systemach sztucznej inteligencji. I doszliśmy do wniosku po badaniu, że jest to możliwe. Grupa ekspertów stworzyła definicję i również zaadresowała zasady główne, które zostały przyjęte przez OECD, jak na przykład zrównoważony rozwój, dobrostan, human-centered values, również uczciwość, również transparentność, także wyjaśnialność sztucznej inteligencji, odporność i bezpieczeństwo, a koniec końców odpowiedzialność z tytułu projektowania, zastosowania sztucznej inteligencji. Te wartości można zaszyć w proces, czy to techniczny, czy nietechniczny, zaimplementowany w system sztucznej inteligencji, którego definicja jest tutaj zobrazowana. Jak Państwo często może się jesteście w stanie spotkać z takimi informacjami, dużo się mówi o tak zwanym bias, różnych zakłóceniach sztucznej inteligencji. Tutaj mamy do czynienia z czterema takimi obszarami, czyli zakłócenia percepcyjne, zakłócenia techniczne, zakłócenia modelowania i również aktywacji. Te zakłócenia stanowiły motor dla myślenia, należy regulować, należy te zakłócenia wykluczyć bądź stworzyć system, który by mógł to audytować, walidować, stworzyć system, który mógłby polegać na ocenie ryzyka i koniec końców decyzji, czy wprowadzać system do obrotu i jeżeli wprowadzać, jakiego typu nadzór człowieka przewidzieć nad tym systemem, żeby ten system nie wyrządził szkody czemukolwiek, czy człowieku, czy człowiekowi, czy społeczeństwu, czy po prostu środowisku. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz. Same zakłócenia są zbyt wąskim podejściem do regulacji, ponieważ wpływ po prostu zastosowań sztucznej inteligencji sam w sobie, społeczny, czy też w obszar łańcuchu wartości, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, może mieć naturę inną niż zakłócenia, a również może być szkodliwy, czy to dla tych przedsiębiorców, czy też dla ludzi, czy też po prostu aż dla gospodarki w kontekście budowania PKB. O dziwo, badanie pokazało, że takie wartości jak transparentność nie są specjalnie reprezentatywne dla po prostu społeczeństwa, które nie widzi specjalnie może wielkiej potrzeby w regulacji transparentności. To niejako tylko grupa naukowców i ekspertów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie stwierdziła, że to jest bardzo ważne, ale gorsze z tego diagramu możemy wyciągnąć to, że zaufanie znajduje się na stosunkowo niskim poziomie popytu, czyli odbiorcy, respondenci nie widzą tej wartości jako potrzebnej, czyli nie dostrzegają, no naszym zdaniem, ekspertów ryzyka. A mimo wszystko postawiliśmy na to rozwiązanie i ono jest podstawą w tej chwili prac regulacyjnych. Rozwój sztucznej inteligencji jest dynamiczny, tego nie muszę powiedzieć Państwu, bo już po tych pierwszych wykładach wiecie Państwo. Natomiast z czym mamy problem, albo jednocześnie z czym się musimy mierzyć, myśląc o regulacji? Regulacja powinna być adaptowalna do zmieniającej się rzeczywistości. Technika mówi się, że jest szybsza niż jakakolwiek regulacja. Ja mam na to inną odpowiedź, że myśl jest jeszcze szybsza niż technika. Problem jest inny. Problem jest tylko w tym, jak złożyć się organizacyjnie, żeby odpowiednią regulację wypracować, zbudować konsensus, wprowadzić ją fizycznie do systemu ustrojowego państw czy też organizacji międzynarodowych. To jest podobny problem, jak produkuje się aplikacje sztucznej inteligencji. Praca, dajmy na to, w metodyce Agile może trwać od roku do większej ilości czasu i pewno jeszcze więcej, więc paradoksalnie procesy oparte na czasie mogą być podobne. Nie o to chodzi, żeby się ścigać, natomiast o to chodzi, żeby poprzez zawężone treści regulacyjne nie dostrzec ryzyk, które się pojawią w przyszłości. A te ryzyka, jak Państwo jesteście w stanie tutaj zaobserwować, tam gdzie mówimy już o inteligencji maszyn, po prawej stronie tego diagramu, są związane z autonomią człowieka. I ta autonomia nie musi być jako autonomia zaadresowana jedynie w obszarze autonomii osoby fizycznej, uczestnika mediów rozrywkowych, czy też ewentualnie ucznia jakiejkolwiek szkoły, tylko również autonomii przedsiębiorcy, który może w pewnym momencie przestać się orientować, co się dzieje, jeżeli chodzi o rynek, bo jest dla niego niewidzialny, zamknięty za lustrem weneckim platform, które penetrują te rynki, bądź może być pozbawiony zdolności odnalezienia się w łańcuchu wartości swojego dostawcy bądź zamawiającego, który wydziela mu tylko pewne pole do pracy, jednocześnie nie pozwalając skalować jego własności intelektualnej. Mówi się również o wielkich sprawach typu General AI, że będzie miała o to świadomość sztuczna inteligencja. Ja osobiście jestem zdania, że nie będzie nigdy tej świadomości miała, gdyż jest po prostu agentem rekomendacyjnym, a jeżeli w ogóle miałoby to nastąpić, powinna zostać najpierw stworzona niezdeterminowana architektura komputerowa dla osadzenia sztucznej inteligencji w środowisku informatycznym. Taka sytuacja w tej chwili nie występuje, co nie oznacza, że oczywiście takiego czerwonego światła nie powinniśmy mieć, gdyż systemy sztucznej inteligencji również w tej definicji przyjętej w ramach OECD polegają na tym, że lokujemy w nich pewną dozę autonomii tego systemu wobec autonomii człowieka. Czyli pozwalamy mu podejmować pewne decyzje albo generować pewne rekomendacje niejako z wyniku procesu analityki danych, który odbywa się wewnątrz tego systemu, często nie wiedząc oczywiście z uwagi na black box, dlaczego takie, a nie inne rekomendacje zostały wypracowane przez system sztucznej inteligencji, ale temu z kolei, aby to zrozumieć, służy metoda wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Od co najmniej 3 lat jest wielki postęp w tym obszarze, również w Polsce. Mamy swoich ekspertów, którzy pomagają nam zrozumieć rezultaty sztucznej inteligencji przy modelowaniu początkowym wiedzy i danych, które wprowadzamy do przeprocesowania. Nie możemy mówić o sztucznej inteligencji w oderwaniu od środowiska dostępu do danych. Mówiłem trochę o wielkich zbiorach danych, ale mogą być też po prostu repozytoria danych. I te dane są o tyle dzisiaj ważne, że ten podmiot, który penetruje duży obszar danych, może jednocześnie generować kolejne dane, ale przede wszystkim widzi zachowania członków i aktorów jego usług, jego systemu. W związku z tym pojawiły się konkretne wyzwania dotyczące dzielenia się dostępem do danych, ale międzynarodowo, poprzez granice, i ten dostęp miałby polegać, właśnie zastanawiamy się wszyscy, i tu jest podejście regulacyjne, czy na tak zwanym dzieleniu się tym dostępem w zaufanych przestrzeniach, ale w rozproszonych repozytoriach danych, czy z kolei można by, każdy z nas z osobna mógłby monetyzować swoje repozytoria danych, bo uważa, że są najlepsze, a jednocześnie jakościowo doskonałe i stanowią taki zasób, który mógł być komercjalizowany. Takie podejście w naszym mniemaniu jest i w wyniku naszej oceny błędne, ponieważ koniec końców nawet ten największy dostawca danych albo nawet kolekcjoner danych będzie z czasem prosił o dane, które mogą pojawić się jutro i dane, które mogą się pojawić z jeszcze innego obszaru, ponieważ potrzebuje danych precyzyjnych, danych, które mogą być porównywane, danych, które wytwarzają na dany moment potrzebną jemu wartość. Wobec tego system dzielenia się danymi jest lepszym podejściem, czyli jesteśmy tutaj za koopetycją, czyli współpracą w dzieleniu się dostępem do danych, a nie monopolizacją dostępu do danych. Często Państwo słyszycie o tak zwanej własności danych. No i otóż to jest podejście, które tępimy, gdyż przede wszystkim nie istnieje jako regulacyjne prawo podmiotowe na całym świecie, co zostało przebadane, a jednocześnie gdyby istniało, to pojawiłyby się problemy dostępowe jak do paliw, do oczywiście różnego rodzaju środowisk przesyłowych i tym podobnych. I byłyby to problemy związane właśnie z naruszeniami uczciwej konkurencji, dostępu do danych, które bardzo często nie pochodzą od tych właśnie organizacji, które kolekcjonują te dane, tylko ze środowiska zewnętrznego, stanowią cyfrową kopię rzeczywistości, jaką mamy, co możemy przełożyć troszeczkę ilustracyjnie, że dane są jak powietrze, czyli przede wszystkim są wolne, cyrkulacyjne i wieloużywalne i mogą służyć wielu podmiotom, a nie tylko jednemu podmiotowy. W związku z tym podejście regulacyjne zostało poddane presji, aby zastanowić się, czy rzeczywiście systemy kontroli dostępu do danych powinny zwyciężyć wobec systemu otwartego podejścia do danych. Oczywiście znacie Państwo tak zwane otwarte API, również znacie tak zwane open source, ale znacie również podejście oparte na kontroli własności intelektualnej, tajemnic przedsiębiorstwa, czy też z poziomu indywidualnego człowieka, jego prywatności, czy też dyskrecji. Te wszystkie wątki muszą być uwzględnione w podejściu regulacyjnym do zarządzania danymi, natomiast nie oznacza, że jedno czy drugie powinno zwyciężyć. I ostatni przykład Generative AI pokazuje, że ani otwartość nie jest dobra, ani kontrola nie jest dobra, ale powinien być system niejako zespolony, nawet klubowy, gdzie wewnątrz obowiązuje zaufanie, na zewnątrz system jest odporny i następuje przede wszystkim umożliwienie dzielenia się swobodnego danymi poprzez członków takiej zaufanej przestrzeni. To dzielenie się może zachodzić w różnych przegrodach logiczności. Oczywiście od otwartego dzielenia się danymi surowymi, aż do sekretnego dzielenia się tajemnicami przedsiębiorstwa, ale tylko wzajemnie wobec podmiotów, które rzeczywiście tego by sobie chciały życzyć. Czyli z jednej strony mamy podejście regulacyjne do samego systemu sztucznej inteligencji, a z drugiej strony są prace prowadzone w kierunku stworzenia środowiska, które wspiera rozwój sztucznej inteligencji poprzez właśnie kooperowanie, a nie konkurowanie na dostęp do danych. Polska ma kilka atutów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Zostaliśmy widziani swego czasu przez McKinsey'a jako challenger gospodarki cyfrowej. Potraktowaliśmy to bardziej jako właśnie wyzwanie niż fakt, że ktoś widzi w nas pewien potencjał i należałoby zastanowić się, co z tym zrobić i jak wesprzeć rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. No i tak naprawdę atuty pojawiły się tylko dwa. Polska klasa kreatywna jest reprezentowana przez 33% polskiego społeczeństwa. To jest mniej więcej czwarte miejsce w skali świata w indeksach globalnych. I teraz to jest wielkie coś, wielki benefit i teraz można to albo zniszczyć, albo wesprzeć, albo skorzystać i temu polityka powinna służyć, czyli zapewnić rozwój oczywiście edukacyjny, ale przede wszystkim w systemie już regulacyjnym zapewnić dostęp naszej klasie kreatywnej, naszym kreatorom, deweloperom do różnego rodzaju nawet szczątków wiedzy, albo tak zwanych infrastruktury laboratoryjnej, po to, żeby mogli rozwijać swoje rozwiązania bądź produkty. Innym atutem jest to, że Polska, jeżeli chodzi o przepływ danych transgranicznych, jest zależna w zakresie swojego PKB w 46% od przepływu danych elektronicznych. I to oznacza, że możemy w jakiś sposób uznać, że nasza gospodarka jest zelektronizowana. Ale to tylko pół sukcesu. Druga informacja jest taka, że albo ktoś nas opisze, oczywiście dokonując odpowiedniego przepływu i modelowania przepływu danych w naszej polskiej gospodarce, albo my z kolei opiszemy świat przez nasze interwencje rozwiązań sztucznej inteligencji bądź technologii inteligentnych. Należałoby sobie życzyć tego drugiego, gdyż w ten sposób wpływamy oczywiście cały czas na wzmożenie przepływu, ale poprzez ten przepływ wpływamy na obce rynki, próbując budować swoje własne IP i skalować to własne IP, a przez to móc umożliwić wzbogacić się naszym kreatorom i koniec końców gospodarki. Luki są też bardzo poważne. Mamy niskie zaufanie Polaków do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W ogóle myślę, że mamy dość niskie zaufanie pomiędzy sobą, co też zostało zdiagnozowane w OECD jako niski stopień zaufania do pracy w grupach. Więc cała nasza regulacja i interwencje, w tym przypadku polityczne, są skoncentrowane, aby tę pracę grupową wesprzeć i jednocześnie nauczyć budowania wartości w wyniku pracy zespołowej. Również Polska nie jest widzialna w skali świata, jeżeli chodzi o publikacje, jako cytowalna, że coś tutaj się dzieje w tym naszym kraju, jeżeli chodzi o rozwiązania sztucznej inteligencji. Jest oczywiście kilka przykładów, ale one są dosłownie nieznaczne. Tą sytuację też należy zmienić, no bo polscy naukowcy, co by nie powiedzieć, bądź nasi deweloperzy mają już swoje sukcesy i o tym warto mówić głośno, a jednocześnie trzeba wspomóc ich samych w lokowaniu ich rozwiązań w najbardziej poczytnych periodykach, które stanowią pewną podstawę naukową czy też badawczą do budowania dalszych rozwiązań sztucznej inteligencji, do wpływania przede wszystkim na rozwój tej nauki, tego podejścia w skali świata. Nie tylko w skali kraju, ale właśnie w skali świata. Wspomniałem wcześniej o regulacyjnym podejściu Unii Europejskiej. Jest ono oparte na trzech filarach. Przede wszystkim ona musi być zgodna z prawem, powinna być etyczna i odporna technicznie. Jeżeli chodzi o zgodność z prawem, właśnie aktualnie jest prowadzone rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Proces, zaczynamy tak zwany proces trilogów. Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję, czyli swoją pozycję, jak to widzi. Musi dojść do negocjacji w ramach Rady Europejskiej, które skończyły się w tej chwili zaprezentowaniem stanowiska przez Radę Europejską, które jest niejako, nie jest kontra pierwszemu stanowisku Komisji Europejskiej, co go uzupełnia o potrzeby zdefiniowane w ramach prac Rady Europejskiej, ale już teraz z kolei Parlament Europejski wydał swoje stanowisko, próbuje uzupełnić o swoje potrzeby i dokładnie teraz w marcu rozpoczniemy tak zwany trilog, czyli trójstronne negocjacje, które mają zakończyć się na koniec tego roku przyjęciem trójstronnego podejścia, czyli już aktu, który będzie miał naturę rozporządzenia, które będzie obowiązywało jako twarde prawo właśnie, a nie jako rekomendacje czy też samoregulacja w całej Unii Europejskiej, czyli też w naszym kraju, bez potrzeby wydawania aktów jurysdykcyjnych ustawowych czy też rozporządzeniowych w naszym porządku prawnym. Być może powinniśmy postawić na wzmocnienie pewnych obszarów, które tam nie zostaną zaadresowane, ale w tamtym obszarze jak najbardziej tej potrzeby nie będzie. Co się stało od momentu zaprezentowania tych ram etycznych, godnych zaufania sztucznej inteligencji? Ten lewy filar zgodności z prawem został wypełniony właśnie tym podejściem rozporządzeniowym, ale ono samo w sobie jest, co warto podkreślić, oparte na tak zwanym podejściu dotyczącym ryzyka, które generuje sztuczna inteligencja. Czyli rozporządzenie nie tyle zostało oparte na wartościach, czy też wartości godnej zaufania sztucznej inteligencji, co moderacji ryzyk, które z tego wynikają. Oznacza to, że doszło do podzielenia aplikacji sztucznej inteligencji na aplikacje zakazane, szczególnie tutaj chodzi o system społecznego nadzoru, aplikacje wysokiego ryzyka, aplikacje średniego ryzyka i aplikacje minimalnego ryzyka. Są też aplikacje pozostałe. No i teraz cała dyskusja i też w jakiś sposób negocjacje będą dotyczyły, czy z kolei system etyczny dla sztucznej inteligencji powinien być zaadresowany także do pozostałych aplikacji, czy one powinny być jedynie zgodne z prawem, a niekoniecznie aż etyczne. Więc jesteśmy przed zakorzenieniem etyki w rozporządzeniu w sposób taki kompletny. Natomiast na razie możemy powiedzieć, że aplikacje wysokiego ryzyka i średniego i minimalnego system etyczny powinny stosować. Co widzimy tutaj, mamy do czynienia z przyjęciem czterech zasad etycznych, co jest bardzo ważne, które są skoncentrowane wokół poszanowania ludzkiej autonomii, przeciwdziałania szkodom, wspieraniu uczciwości przez system sztucznej inteligencji, no i oczywiście, aby one były zrozumiałe. Te zasady etyczne zostały z kolei podzielone na siedem praktycznych zasad. Niektóre z nich mają walor techniczny, a drugie walor nietechniczny, czyli bardziej organizacyjny. I tutaj powinniśmy wskazać na takie oto właśnie wytyczne. Przewodnia i nadzorcza rola człowieka. Człowiek zawsze podejmuje decyzje, czy to na poziomie designu, czy na poziomie utylizacji systemu sztucznej inteligencji. Powinna sztuczna inteligencja być stabilna i bezpieczna. Powinna chronić prywatność i również dane same w sobie, jeżeli chodzi o obszar praw człowieka. Powinna być przejrzysta, czyli transparentność została wsparta, czyli wyjaśnialność w tym przypadku także. Powinna wspierać różnorodność i niedyskryminację, a także tworzyć oczywiście rozwiązania, które promują sprawiedliwość. powinna wspierać dobrostan społeczny i środowiskowy, no i koniec końców powinna zapewniać odpowiedzialność, czyli audytowalność systemu sztucznej inteligencji wobec jakichkolwiek zarzutów, które mogłyby się tam pojawić. Ktoś mógłby powiedzieć, że to są zasady, które obciążają tak deweloperów, przedsiębiorstwa są nad regulacją, a jednocześnie to jest zbyt kosztotwórcze i praktycznie może ich zniechęcić do inwestycji w ten obszar. No, jest to na pewno uprawnione, że to będzie ciężar, natomiast takie same ciężary i równie trudne to są systemy BHP, to są systemy ISO, są systemy standardów technicznych i co do nich nikt nie zgłasza dzisiaj problemów, że to jest niejako nadregulacja. Ale problem został podniesiony i w związku z tym tą nadregulację, w cudzysłowie w tej chwili mówię, należy niejako zelżyć poprzez stworzenie systemu wspierania finansowego dla wdrażania takich systemów, tych cech systemów etycznych sztucznej inteligencji poprzez przedsiębiorstwa. Koniec końców, jeżeli tak się stanie, a temu będą służyły tak zwane sandboxy, czyli piaskownice regulacyjne, które będą odpowiednio mogły mieć zaadresowane środki finansowe dla deweloperów ten obszar interwencji i ich projektowania będzie finansowany. Każdy z tych przedsiębiorców powinien przejść przez tak zwaną listę ocenną dla godnej zaufania sztucznej inteligencji, czyli powinien dać się zwalidować i tylko po walidacji system sztucznej inteligencji będzie mógł wejść na rynek i mógł komunikować ze światem zewnętrznym, ze środowiskiem, w którym będzie implementowany. Zasady z kolei UNESCO są miękkim prawem. Chcę je tylko odnotować tutaj, żebyście Państwo wiedzieli, jaki jest pejzaż. Powiedziałem, że to się może stać twarde krajowe prawo. Jeszcze jesteśmy przed tym. Natomiast chcę zilustrować, że również mamy do czynienia tutaj z nakładaniem się tych wartości, czyli one nie są różne per każda organizacja, co są podobne. Czasami różne są akcenty, natomiast tutaj oczywiście chciałbym podkreślić te wartości, które są nam bardzo bliskie, jak godność ludzką, prawa człowieka, wolności, przepraszam, tutaj ktoś dzwoni, wolności wszelkiego typu, szczególnie nam tutaj chodzi o wolność gospodarczą, wolność innowacji, również wolność badań naukowych, ale przede wszystkim wpływ na środowisko i jego rozwój, koniec końców promocję różnorodności i tak zwanej inkluzywności. W tym przypadku ta inkluzywność polega na tym, aby każdy miał dostęp do możliwości rozwoju swoich własnych kompetencji dla celów oczywiście uczestniczenia czy w gospodarce, czy w kulturze, w tym przypadku aż, która jest wypełniona obecnością sztucznej inteligencji. No i koniec końców rzecz inna, ale bliska systemowi etycznemu Azji, to jest życie w harmonii i pokój. To jest zasada, którą uwzględniliśmy w pracach UNESCO, uznaliśmy, że jest komplementarna dla tego, co stanowi wartość dla oczywiście systemu europejskiego. Ważne jest to, i to jest ciekawe doświadczenie regulacyjne, że gdyby nie było wolności, godności ludzkiej na samym początku jako priorytetu, to uznawano, że życie w harmonii jest swego rodzaju, pewnego rodzaju narzędziem politycznym do regulacji i modelowania polityki dla celów promowania państwa totalitarnego tutaj, jeżeli chodzi o Chiny. Więc to bardzo ciekawe doświadczenie, że bardzo fajne i no, nawet można powiedzieć robiące wrażenie słowo i wypowiedź, czy nawet podejście filozoficzne jednocześnie może być nadużyte dla celów promocji spójności zbiorowej społeczeństwa nad indywidualną, autonomiczną godność ludzką każdego z uczestników tego społeczeństwa. UNESCO to są te zasady generalne, natomiast są też zasady, które już nazywamy je principles, które polegają na konieczności implementacji w system, to jest tych 10 zasad poniżej. To wszystko przełoży się na to, co powiedziałem, na tak zwane akcje polityczne. Głównie tutaj bym chciał wskazać na akcje, które będą związane z interwencją w obszar kultury i jednocześnie w dobrostan społeczeństwa. Każdy z tych systemów międzynarodowych zostanie wsparty systemem monitoringu, ewaluacji, a koniec końców nawet nakazów utylizacji no, systemów, które nie będą spełniały tych cech etycznych. Czyli koniec końców Miękkie prawo rekomendacyjne UNESCO poprzez system monitoringu i nakazów utylizacyjnych, które się tam mogą pojawić, będzie miało możliwość osiągnięcia skuteczności takiej, jakby to było prawo twarde. No i teraz wracając jeszcze do wątków etycznych. Godne zaufania sztuczna inteligencja w Unii Europejskiej, ale też w Polsce, co jest nam blisko i przyjęliśmy to jako również własne podejście, aby była zaimplementowana w sposób kompletny, musi być tych 7 zasad zaimplementowanych w system, a nie tylko jedna z nich, a nie tylko dwie z nich. Wtedy możemy mówić o godnej zaufaniu, jeżeli mamy 7 interwencji. Jakkolwiek konflikt pomiędzy tymi wartościami może zaistnieć przy projektowaniu, przy wchodzeniu na rynek, przy użytkowaniu, i wtedy musimy wrócić do kompasu, który został określony w UNESCO, który polega na pewnej grze miarkującej między godnością ludzką, dobrostanem, a ochroną przed szkodą. Te trzy metareguły są kompasem do rozstrzygania konfliktów pomiędzy różnymi innymi wartościami etycznymi, ale też procesowymi, czy też politykami. Proszę na chwilkę. O. W związku z tym przyjęto również zalecenia, aby każdy z deweloperów, przedsiębiorców przyjmował tak zwany system zarządzania ryzykiem. Tutaj mamy te wszystkie zasady możliwe do zaprezentowania i ten system jest zgranulowany. Ja może na koniec przekażę Państwu tą prezentację, bo czasu już troszkę mniej jest, więc nie będę się tutaj rozwijał. Również chcę tylko powiedzieć, że dla systemu sztucznej inteligencji w kontekście regulacyjnym dla nas jest bardzo ważny kontekst i to się dzieje dzisiaj. Nie jest łatwe zdefiniowanie polityki regulacyjnej, jeżeli ten kontekst jest nieuchwytny systemowo. Nad tym pracujemy. Głównie tutaj chodzi o kontekst właśnie przemysłowy, również biznesowy, ale także różnych krytycznych wątków wpływu na system, na społeczeństwo. Koniec końców, możliwość zarządzania politykami przez państwa narodowe, gdyż może się tak okazać, że przez zastosowanie sztucznej inteligencji ta możliwość zostanie ograniczona bądź nawet w niektórych przypadkach zniwelowana. Stąd stworzyliśmy nasz ekosystem polskiego rozwoju sztucznej inteligencji. Tak, próbujemy w sposób skoordynowany łączyć obszary badań, sektora publicznego, danych, oczywiście i nauki, ale chcę powiedzieć tyle, że najważniejsze jest tutaj centrum, czyli minister właściwy do spraw informatyzacji, który poprzez pełnomocnika GovTech i zespół zadaniowy próbuje wdrożyć naszą politykę sztucznej inteligencji, wyegzekwować od celów krótkoterminowych, średnio i dalszych. I to jest główne nasze dzisiejsze zadanie. Cały czas widząc to, co się dzieje na świecie, te wszystkie wymiary międzynarodowe, etyczny, prawny i standardów technicznych, to się dzieje w tym roku, czyli normy techniczne dla sztucznej inteligencji są wypracowane przez na przykład IEEE, ISO, czy jeszcze Europejską Organizację Standaryzacyjną. Tam również może dojść do zakłócenia łańcuchów wartości, a przez to również reguł interoperacyjności. Bez tego obszaru regulacyjnego nie możemy sobie wyobrazić dobrego funkcjonowania sztucznej inteligencji, takiej, która jest godna zaufania, która wspiera nasz system gospodarczy. Stąd orkiestrujemy, to tak przyspieszę troszeczkę, pozwolicie, bo jest trochę już czasu mało. I nasz system regulacyjny opiera się na podejściu, które jest otwarte, ale stworzy ramy dla innowacji, ale te innowacje powinny być zgodne z prawem, etyczne, odporne, ekosystem i one same w sobie powinny wspierać wolność innowacji i również system sztucznej inteligencji i podejście regulacyjne powinno wspierać autonomię i kreatywność człowieka. Stworzyliśmy system zarządzania sztuczną inteligencją w ramach naszego KPRM-u. W centrum jest, jak ja powiedziałem, minister, ale bardzo ważne jest to, że na szczycie tym aktualnie ministrem jest premier i poprzez to mamy możliwość horyzontalnego podejścia do naszych resortów. Możemy wdrażać naszą politykę w sposób skoordynowany. Jesteśmy jeszcze na początku tej drogi, ale miejmy nadzieję, że wysiłek, który będzie w najbliższych latach, sprowadzi nas do tego, że będziemy przede wszystkim mogli mieć wpływ na świat poprzez rozwój sztucznej inteligencji i rozwiązania, które są tutaj przyjmowane. Świat, tak jak powiedziałem, nie śpi. i wszystkie te organizacje w sposób zespolony co tydzień spotykają się, zastanawiając się, w jaki sposób uregulować sztuczną inteligencję. Mamy tutaj do czynienia nie tylko z OECD czy Radą Europy, ale także Narodami Zjednoczonymi, które w tym roku rozpoczęły nową agendę dla regulacji sztucznej inteligencji wobec już teraz całego świata, nie tylko UNESCO, bo w UNESCO na przykład nie ma takiego kraju jak Stany Zjednoczone. Dziękuję bardzo. To zakładam, że to jest też pewien skrót, pewien wstęp do nauki o regulowaniu sztucznej inteligencji. Bardziej precyzyjne różnego rodzaju przepisy, myślę, że mogłyby znaleźć swoje miejsce w kolejnym wykładzie, jeżeli będzie na to miejsce i pora. Dziękuję.
Robert, bardzo dziękujemy za niezwykle ciekawy referat, no i ważny jakby w świetle tego wszystkiego, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji obecnie, gdzie ona coraz bardziej wchodzi we wszystkie narzędzia i produkty praktycznie, które używamy. Ja rozumiem, że tak jak powiedziałeś, możemy liczyć na to, że tę prezentację nam przekażesz i potem zainteresowanym osobom ją oczywiście się podzielimy. No a teraz może na zakończenie zaproszę jeszcze Państwa, jeżeli ktoś by chciał zadać pytanie. Ja wiem, że jesteśmy deko po czasie, ale no jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, to chcę tutaj dać możliwość jeszcze, żeby szybko coś zapytać. Zapraszam, Jędrzej, proszę do zabrania głosu.
No dziękuję. Jędrzej Wieczorkowski, no, ja jestem z SGH, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej konkretnie. I ogólnie interesują mnie kwestie, może bardziej kwestii zagrożeń, konsekwencji stosowania big data, no, ale pośrednio też sztucznej inteligencji. I właśnie ostatnio miałem przyjemność promowania pracy magisterskiej, to też a propos tej wcześniejszej takiej dyskusji, co się u nas robi, u studenta, który jednocześnie prawo kończył, na czym ja z kolei trochę mniej się znam. I między innymi właśnie tam mnie zainteresowały kwestie dotyczące głównie dyskryminacji algorytmów związanych ze sztuczną inteligencją. I tam to, co mnie jakoś zainteresowało, to była mowa na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego, to tam z października 2020 roku, z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, że pozwolę sobie to przytoczyć. I czy to jest to, o czym tutaj Pan mówił, że teraz zaczyna jakby się toczyć? No bo tam dosyć ciekawe jakieś były zapisy dotyczące podziału operatorów jako operatorzy front-end i back-end z punktu widzenia ich odpowiedzialności za no, to, co to, że algorytmy mogą w jakiś sposób dyskryminować i kto za to odpowiada. Tak więc tu ja bym się chciał zapytać, czy to, co się obecnie toczy, to jest właśnie jakby rozwinięcie tego.
Tak, jak najbardziej jest, tak jak powiedziałem, już teraz lądując w samej Unii Europejskiej, jest bardzo wiele strumieni. Jest ten strumień, który Pan teraz powiedział, dotyczący w jakiś sposób stronniczości właśnie algorytmów, nie sztucznej inteligencji, algorytmów. Próbuje się powiedzieć, że należy zdefiniować aż i zregulować algorytmy po prostu, które wpływają w sposób stronniczy na jakiegokolwiek obywatela w jego prawach. Czasami na przykład, no, to jest nawet prosta sprawa, jeżeli chodzi o losowania przydziału pewnych stanowisk pracy, na przykład. To nie musi robić sztuczna inteligencja, wystarczy, że algorytm zostanie odpowiednio zdefiniowany, on może być krzywdzący. Ale to są strumienie uzupełniające. Główny w tej chwili wysiłek jest nad domknięciem rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Kolejnym strumieniem to są prace nad Data Act i Data Governance Act, to są strumienie, które mają zapewnić właśnie dostęp do danych i odpowiednią politykę i transparentność usług chmurowych, jeżeli chodzi o dane. Kolejnym strumieniem jest strumień dotyczący odpowiedzialności takiej z tytułu winy systemów sztucznej inteligencji, w cudzysłowie systemów, bo tutaj nie chodzi o ich personifikację, ale zdefiniowanie, kto odpowiada od którego momentu, czy to designer, czy deweloper, czy przedsiębiorca, który to wdraża, czy ten, który tym operuje, jest tak zwany rozdział ryzyka. z tytułu odpowiedzialności. Te prace nie są skończone. One częściowo zostały podłączone do tak zwanej dyrektywy odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Jej przedmiot został rozszerzony, że tym produktem niebezpiecznym z zasady niejako została uznana sztuczna inteligencja. Tak? I teraz definiuje się akt winy, a przez to odpowiedzialność. Natomiast jest jeszcze cała masa pracy dotyczącej odpowiedzialności tak zwanej kontraktowej, odpowiedzialności cywilnej. Również nie została ona zdefiniowana. W tej chwili jeszcze w Unii Europejskiej jest odpowiednia grupa robocza, która wyda z siebie zalecenia, no i będziemy również musieli sobie z tym jakoś poradzić. Jednocześnie mamy piąty już strumień tak zwanego aktu o rynku wspólnym Unii Europejskiej, cyfrowym rynku, gdzie z kolei promuje się uczciwość konkurencji w łańcuchach wartości w ramach tych tak zwanych interwencji platform, usług platformowych, hostingów i tak dalej. Więc na ten moment nie przesądzę, jak to się skończy, natomiast generalna idea jest taka, żeby chronić rynek europejski jako całość w kontekście tej całej autonomii europejskiej, takiego hasła również odporności cyfrowej rynku europejskiego wobec różnego rodzaju aktorów spoza tego rynku. Ta odporność niby miałaby dotyczyć kontroli przepływu danych, no właśnie, osobowych to jeszcze można by było rozumieć, ale nie osobowych, czyli przemysłowych. My jesteśmy w kontekście politycznym, opowiadamy się za tym, aby dochodziło do swobodnego przepływu danych, ale w zaufanych przestrzeniach, jeżeli chodzi o dane nieosobowe, bo to wspiera naszą gospodarkę, to starałem się wcześniej kilka słów na ten temat powiedzieć. To jest, później jeszcze do tego nakłada się dyrektywa maszynowa, która będzie rozporządzeniem maszynowym, gdzie z sztuczną inteligencją zajmują się z poziomu hardware'u. No i to wszystko jest kontekst naszej przyszłości, która jest definiowana dzisiaj, no poprzez różnego rodzaju nasze grupy eksperckie, a jednocześnie państwa zaangażowanie, państwa doświadczenie i jednocześnie finalnie poprzez ministerstwa i państwa, które będą głosować nad odpowiednimi rozwiązaniami.
O, dziękuję bardzo za
Nie wiem, czy mi się udało odpowiedzieć.
No, tyle, co byliśmy teraz w stanie. No bardzo dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie słyszę, to jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w seminarium. Robert, bardzo dziękuję za ciekawy referat i bym prosił o przesłanie materiałów i ja wtedy oczywiście dla zainteresowanych osób, jak się zgłoszą, to przekażemy. Tymoteusz, czy chciałbyś jeszcze na zakończenie zabrać głos?
Proszę śledzić newsletter SGH, gdzie będą zapowiadane kolejne seminaria z naszego cyklu. Może tak, w takim skrócie.
Bardzo dziękuję jeszcze raz Państwu za możliwość spotkania się z Wami, za Wasze zainteresowanie, za pytania, które tutaj padły, za zachętę do jeszcze głębszej pracy. No i chyba się będziemy spotykać co jakiś czas, bo przyrost nowych rozwiązań regulacyjnych będzie następował.
Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękujemy Dziękuję. Bardzo, do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję wszystkim.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękuję pięknie.
Dzięki.